Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, dostałem dzisiaj jak zwykle o tej porze od pani Ławacz, pani doktor Ławacz z WPS-u, zaproszenie na spotkanie, na kolejne spotkanie w Bibliotece na Koszykowej poświęcone problematyce azjatyckiej. Tym razem, moi Państwo, to spotkanie będzie poświęcone Mongołom. Może ja się jednak posiłkuję tym tym zaproszeniem. No nie, to nie jest takie proste. Tak. No więc, mili Państwo, Mongolia. Wprowadzenie autorzy tej informacji, którą Państwu za chwilę przekażę. Autorami tej informacji jest niezwykła pani Katarzyna Golik, którą podziwiam od dawna, od momentu, kiedy usłyszałem o niej, bo nigdy nie miałem przyjemności jej poznać. Wspaniała osoba, doskonale znająca sprawy mongolskie w Chinach. I pan Ajur Zanajew, którego nie znam. I teraz, proszę Państwa, cytuję tą informację, która nazywa się debata, Mongołowie, różne losy, a wspólnota. Z 28.02.2019. Tak, 28, bo wtedy będzie... Ta debata wtedy będzie miała miejsce. Cytuję. Mongolia budzi szereg skojarzeń na ogół związanych z wielkimi przestrzeniami stepów, rzadziej z tajgą czy górami. Zachowała także unikalną kulturę koczowniczą oraz szamanizm typu altajskiego, przenikający się z mongolską odmianą buddyzmu tybetańskiego. Mongołowie mieli niewątpliwie wpływ zarówno na historię Azji Wschodniej i centralnej, jak i Europy. Największe terytoria zamieszkały przez ludność mongolską, gdzie decydowała ona o charakterze tych obszarów, to Mongolia, niepodległe państwo o powierzchni 1,6 miliona km kwadratowych i zaledwie 3 milionach ludności, region autonomiczny, Mongolia wewnętrzna, leżący w granicach HRL z populacją liczącą 24,7 miliona, zamieszkujących terytorium 1,2 miliona km2, oraz regiony buriacji etnicznej, w cudzysłowie etnicznej, w nawiasie Republika Buriacji, Kraj Zabajkalski, Obwód Irkucki i Republiki Kałmucja, Republika Kałmucja chyba, w Federacji Rosyjskiej. Pozwólcie Państwo, że teraz przerwę. No cóż, te dwie liczby, właściwie te cztery liczby, mówią bardzo wiele. Mongolia, niepodległe państwo, 1,6 miliona kilometrów kwadratowych, 3 miliony ludności. Region autonomiczny Mongolii wewnętrznej, 24,7 miliona ludności na 1 milionie 200 tysiącach kilometrów kwadratowych. Czyli, no, jak Państwo widzicie, w Chinach mieszka, powiedzmy sobie, porównywalnym obszarem, porównywalnym obszarze, mniejszym obszarze mieszka ile? 8 razy więcej Mongołów. Z tego wynikają bardzo określone konsekwencje. Bardzo określone. Oczywiście na wszelki wypadek nie podano tutaj, bo być może nie ma takich danych o Mongołach na terenach buriacji etnicznej i w Republice Kałmucji. Być może nie ma. Pod względem zajmowania terytorium Mongolia to 19 państwo świata, które zamieszkuje populacja niewiele liczniejsza od populacji aglomeracji warszawskiej. W samym regionie autonomicznym Mongolii Wewnętrznej w Chinach który zamieszkuje 24,7 miliona, z tego 4,2 należy do mniejszości mongolskiej. Jest więcej Mongołów niż w niepodległych państwach. Znaczące społeczności, a to jednak podano, znaczące społeczności mongolskie zamieszkują także Rosję, ale jest ich tam zdecydowanie mniej, 461 tysięcy buriatów i 250 tysięcy kamułów. Proszę Państwa, więc tutaj do tego, co przed chwilą, przepraszam, przerwa, do tego, co przed chwilą powiedziałem, to co skomentowałem, należy dodać jednak tą liczbę 4,2 miliona, która to część ludności przynależy do mniejszości mongolskiej. Otóż to i tak, jak powiedziano tutaj, jest zdecydowanie więcej niż w niepodległym państwie. No nie aż 8, bo to jest liczba osób wszystkich mieszkających w tym regionie. A tych przyznających się do mniejszości mongolskiej 4,2, a tam 3 miliony w państwie. No więc znacząco więcej, prawda? I teraz cytuję. Pod względem zajmowanego terytorium, faktyczny podział na Mongolię wewnętrzną i zewnętrzną, czyli obecna Mongolia, sięga okresu ekspansji mandżurskiej w XVII wieku. Mniej więcej w tym samym czasie buriaci i kałmucy znaleźli się pod panowaniem Imperium Rosyjskiego. Czyli ten rozpad Mongolii datuje się właśnie z XVII wieku. W XX wieku w obydwu Mongoliach zaistniały ruchy separatystyczne względem Chin, ale ostatecznie to Mongolia zewnętrzna w dużej mierze dzięki wsparciu ZSRR utworzyła odrębny bank odrębny byt państwowy, czyli Mongolską Republikę Ludową. Mongolia wewnętrzna zaś pozostała w granicach Chin, stając się jednym z jej 5 regionów autonomicznych. Należy dodać, że dziś mniejszość mongolska posiada tytularne jednostki autonomiczne w 11 prowincjach i regionach RL. Również w Rosji istnieją republiki czy jednostki niższego rzędu dedykowane ludom mongolskim, przede wszystkim Buriacja i Kałmucja. W Mongolii, podobnie jak w Chinach, Buriaci nie są oficjalnie wyróżniani jako odrębny naród, nie jest również wyodrębniony buriacki język. W Rosji zaś od czasów rosyjskich budowano osobny naród buriacki. Podczas spotkania zarysujemy aktualną sytuację Mongołów w tych 3 państwach, czyli w Chinach, w Mongolii zewnętrznej oraz w Rosji. Oraz poruszymy kwestię złożonych relacji między nimi. No i tutaj ten pan doktor Ajur Zanajew, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog, badacz buriacji, adiunkt na WSNS, współpracownik Wydziału Artes Libertas. Liberales, przepraszam. No i pani doktor Katarzyna Golik, chyba tam jeszcze kiedyś była magistra, no to naturalne, prawda? Instytutu Studiów Politycznych PANU, mongolistka, ekonomistka, badaczka społeczności Mongołów w Chinach, współpracownik Uniwersytetu SWPS, wspaniała osoba, wspaniała wiedza, można tylko pozazdrościć, wszyscy nam mogą, Polakom, pozazdrościć, że mamy panią Katarzynę Golik. Pan magister Paweł Szczap, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, mongolista, doktorant w sekcji ludów Azji Środkowej, badacz przemian społecznych kulturowych w Mongolii. A moderatorem będzie profesor doktor habilitowany Krzysztof Gawlikowski, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS. Proszę Państwa, ja miałem przyjemność kilkakrotnie słuchać pani Katarzyny Golik, w internecie oczywiście, tylko nigdy nie miałem przyjemności oklaskiwać ją osobiście. I chyba już się tak, i to chyba już tak zostanie. Powtarzam jeszcze raz, chociażby właśnie z tej prostej przyczyny, że pani Golik będzie gościem tego tego spotkania, chociażby właśnie dlatego wszystkich bardzo zapraszam na to spotkanie, dlatego że to znaczy kompetencja jest oczywista i kompetencja pani Golik jest tak oczywista, że zawsze przyjemnie słuchać tak kompetentnych osób. Powtarzam jeszcze raz rzeczy jakby jasne, dla mnie jasne, ale dla Państwa myślę już też, że to spotkanie odbędzie się w Bibliotece na Koszykowej 28 lutego 2019 roku w godzinach 18:20 w sali konferencyjnej Biblioteki na Koszykowej na ulicy Koszykowej 26-28. No i oczywiście to również będzie jakby transmitowane przez internet. Będzie można znaleźć to spotkanie zapewne w archiwum spotkań na Koszykowej na YouTubie, ale również w archiwum www.koszykowa.pl / dla czytelników / home / debaty międzynarodowe. A ja Państwa serdecznie zapraszam. Dlaczego ja tak ciepło mówię o tym wszystkim, o tym spotkaniu, szczególnie o pani Golik, której nie znam, dlatego że z niewiadomych mi powodów, zupełnie nieracjonalnych, irracjonalnych, nie, po prostu nie znam tych powodów, dla których darzę Mongołów dużym szacunkiem, uznaniem i współczuciem. To ostatnie bierze się z tego, co się dzieje tam ostatnio, o czym praktycznie w ogóle nie wiemy, o czym nie informują media, bo w mojej opinii ten kraj, mówię o Mongolii Zewnętrznej, czyli Mongolskiej Republice Ludowej, czy jak to się nazywa, oficjalna dana nazwa, w razie kraj jako Mongolia, tam się dzieje chyba nie najlepiej. I to od momentu, kiedy weszły tam, jak zwykle, koncerny wydobywcze, koncerny z Zachodu. Dzieje się po prostu źle. Z tego, znaczy mam bardzo niewiele, znaczy informacje mam sprzed kilku lat. Mongołowie porzucają swój dotychczasowy tryb życia, który prowadzili przez setki, jeśli nie tysiące lat. Osiedlają się głównie wokół Ulaanbaatar, czyli tej. Powstaje miasto slumsów. Po prostu Ulaanbaatar, powstaje miasto slumsów. Myślę, że jest to związane z jakimiś tam pieniędzmi, które mogą dostać od państwa. W każdym razie zanika ta tradycyjna mongolska koczownicza kultura. Co można powiedzieć? No można powiedzieć, że oni są kowalem swojego losu, nikt inny, prawda? To oni decydują o tym, jakim się chce żyć. Pamiętam kiedyś, z 15 lat temu czytałem takie opowiadanie o Mongole, który, młodym chłopaku, tak jak przed mgłę to przypominam sobie, który miał chyba tylko łuk, i koniem musiał przejechać dosyć długą drogę i jakby został osaczony przez stado, olbrzymie stado wilków. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Bardzo poruszające. No, przecież czytałem od tamtego czasu wiele książek. A to jednak zostało mi w głowie. No, oczywiście nie pamiętam ani autora, ani tytułu, nic. Natomiast to opowiadanie było naprawdę bardzo, bardzo poruszające. Napisane wspaniale, oddające świetnie, fenomenalnie atmosferę tajgi, sposób myślenia tego chłopaka, tego Mongoła, ale również sposób myślenia wilków. Tak, tak. To później oczywiście miał miejsce ten film Tańczący z wilkami, czy coś takiego. Coś takiego było. I ta ilekroć natykałem się na tytuł tego filmu, to właśnie przypominał mi się to opowiadanie, oczywiście Tańczący w cudzysłowie. W przypadku tego opowiadania, Tańczący w cudzysłowie z wilkami. Tak. Sugeruję Państwu, wszystkim tym, którzy doczekali do tego momentu mojego felietonu, sugeruję Państwu, abyście nie zlekceważyli Mongolii, bo to może być czarny koń przyszłych dziesięcioleci. Naprawdę. Naprawdę to nie lekceważcie tego. Warto się wsłuchać w to, co pani Golik, szczególnie pani Golik, ma do powiedzenia o Mongolach. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.